Witam Państwa serdecznie i Gosiu, dziękuję Ci za miłe powitanie. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład będzie dotyczył takiego magicznego okresu w kinie i ja chciałem się jakby dostosować niejako do tego wykładu, przygotowując taką ekstra prezentację. Chciałem, żeby ona w jakiś sposób również była trikowa i magiczna, więc gdyby się jakieś różne rzeczy po kolei wydarzyły na wykładzie, które, nie wiem, w różny sposób się ułożą, niekoniecznie po mojej myśli, to jakby proszę mieć na uwadze, że to pewnie tutaj duch Meliesa po prostu czuwa nad tą salą i wszystkie triki, które będą spowodowane, to właśnie Meliesem. Proszę Państwa, rozpoczynając ten wykład, chciałbym zacząć od czegoś, co jest związane z poprzednim wykładem, czyli wykładem profesora Gwoździa i filmem, który Państwo widzieli. Melies. Proszę Państwa, chodzi mi o to, że po projekcji filmu, który był tydzień temu, który był filmem w dosyć taki bardzo dobry sposób, pokazujący różne eksperymenty z ruchomym obrazem, mimo wszystko mogli Państwo odnieść wrażenie, że tak na dobrą sprawę były to po prostu zabawki i że takie poważne kino zaczęło się dopiero wraz z Lumierami i z Meliesem i tak dalej. Natomiast te wszystkie projekcje na dużym ekranie, że to była po prostu zabawa z ruchem i tak dalej, że to były takie niepoważne rzeczy. Chciałbym do tego nawiązać i od tego rozpocząć. Mianowicie tutaj są takie slajdy. Jeden jest z połowy XVII wieku, przedstawia obraz, który dzisiaj wisi w domu Goethego, Goethe House we Frankfurcie nad Menem. I on przedstawia pokaz latarni magicznej i jak Państwo tutaj widzą, cytat z Cierpień młodego Wertera, latarnia magiczna było to urządzenie, które było bardzo dobrze znane Goethemu. Jakby Państwo sobie odświeżyli Fausta, to na przykład mogą też Państwo znaleźć tam fragment z astrologiem, który uczestniczy w projekcji latarni magicznej między innymi. Tam jest wywoływany duch Heleny, Parysa, który wyłania się z chmurki, tak tam jest napisane. Natomiast po prawej stronie mamy już slajdy z końca XIX wieku, które w zasadzie unaoczniają, jak bardzo była to już masowa rozrywka, jeśli chodzi o oglądanie po prostu, oglądanie obrazów na dużym ekranie. Mamy na górze projekcję związaną z jakimś slajdami geograficznymi, to mamy akurat Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Natomiast na dole mamy klub taki londyński związany z instytucją charytatywną, która organizowała projekcje właśnie dla ubogich czy dla dzieci. I tutaj akurat uczestniczyło w niej 1500 osób. Krótko mówiąc, chciałem tylko zaakcentować, że już pod koniec XIX wieku pokazywanie różnych obrazów na dużym ekranie było w zasadzie przemysłem. I w zasadzie kino było tylko kontynuacją tego, co się działo wcześniej. Oczywiście w inny sposób, tak? Niemniej jednak publiczność się gromadziła na takich właśnie pokazach. Slajdy latarniane, właśnie takie projekcje geograficzne. Pierwsza projekcja geograficzna to jest połowa XVII wieku. 1653-1654 to jest taki okres, gdzie mówi się o pierwszej projekcji ekranowej przy pomocy slajdów geograficznej. Natomiast tak jak mówiłem, właśnie pod koniec XIX wieku były to bardzo popularne, można było zobaczyć różne widoki i to, co później robili Meliès i spółka, to jest mniej więcej wpisywanie się w ten paradygmat. Tak jak Państwo wcześniej widzieli, że były projekcje organizowane przez różne instytucje charytatywne, kościoły i tak dalej, tak Państwo widzą, że tutaj mamy slajdy, które odnoszą się na przykład do takich tematów jak pijaństwo, tak? Czyli takie projekcje, które miały przestrzegać przed nadużywaniem alkoholu. Tak? To nawet ma takie serie slajdów, miały swoje tytuły. Jest taka strona specjalna, właśnie ona się nazywa Lucerna, poświęcona latarniom magicznym. Tam sobie Państwo, jak wejdą na tę stronę, mogą zobaczyć Państwo tysiące różnych slajdów. Polecam, żeby się z nią zapoznać i wtedy będą Państwo widzieli, że tam są naprawdę bardzo skomplikowane opowieści na różne tematy, jakby kino stanowiło kontynuację tego, co tutaj się działo. Niedawno, parę lat temu, zostało wydane w Niemczech takie DVD, Screening the Poor. I tam, jak Państwo sobie zobaczą, ciekawe są daty tego, tak? Czyli 1888-1914. To jest taka płyta DVD, gdzie jakby obok siebie można obejrzeć filmy poświęcone nędzy, biedzie, dzieciom w potrzebie, pijaństwu i tak dalej. I ciekawe jest w tym, że właśnie autorzy tej płyty połączyli właśnie na jednym jakby krążku zarówno filmy, jak i projekcje Latarni Magicznej, często o tych samych tytułach, jak na przykład Dziewczynka z zapałkami. Tak? Natomiast po prawej stronie mają Państwo przykład katalogu manufaktury Bamford z Anglii. Od 1888 roku manufaktura ta wydawała swoje katalogi. To jest akurat katalog z roku 1908, bo to nie jest tak, że pojawiło się kino i zaraz zniknęły Latarnie Magiczne, ale chciałbym tutaj właśnie zwrócić uwagę, jak olbrzymi zestaw właśnie slajdów czy obrazków posiadała ta manufaktura na swoim wyposażeniu. Jak Państwo widzą, tam oni mieli w sumie 1100 serii slajdów. W sumie w magazynie mieli około 1,5 miliona slajdów, tak? Czyli każda seria była rozpowszechniona w około 100 egzemplarzach. Różne rzeczy, tak? Najwięcej piosenek. Dlaczego, to też za chwilę Państwo usłyszą, ale rzeczy związane właśnie z hymnami kościelnymi, z jakimiś rzeczami religijnymi, ale też komiczne. Mają tam Państwo napisane coś takiego jak life model. Life model, za chwilkę powiem, co to jest, ale chciałbym, żeby już Państwo zwrócili uwagę na ten life model. I to jest tylko jedna manufaktura. To jest tylko jedna manufaktura brytyjska. Ta manufaktura brytyjska, tam gdzie jest gwiazdka, między innymi Państwo widzą, że wypuściła, powiedzmy, serię Latarniane z kopciuszkiem, tak, która składała się z 16 slajdów, ale widzą Państwo, że to jest jedna z kilkunastu manufaktur, które miała kopciuszka w swojej ofercie. Tak? Oczywiście te serie były różne, bo one mogły mieć 8 slajdów, widać, że największa seria to było 26 slajdów o kopciuszku. Krótko mówiąc, jeśli pamiętamy o tym, że Méliès nakręcił kopciuszka w 1899 roku, to niekoniecznie sięgał do literatury, ale być może inspirował się właśnie slajdami latarnianymi, które były bardzo popularne. To jest tylko Wielka Brytania. Natomiast takich manufaktur było pełno w Europie i w Niemczech, i w Francji. Było jednym słowem mówiąc bardzo dużo i te wszystkie bajki, które są tutaj, czy też opowieści, które są tutaj wyszczególnione, czyli Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Robinson Crusoe, czyli to, co nakręcił później Méliès, jak i inne filmy, Śpiąca Królewna, Kot w butach, to są wszystko opowieści, które wcześniej istniały już na slajdach obrazkowych. Tutaj mamy taką krótką odpowiedź, Módl się za nami. Widzą Państwo lata 1890 i powtórzone 1897. Ta najprostsza wersja na górze to są trzy slajdy. Widać, że po prostu jednej dziewczynce umarła powiedzmy mama, później ona jest nad grobem i na końcu przelatują aniołki, prawda, i może zabierają ją do siebie albo pocieszają ją. Też są takie teksty do śpiewania przy tych slajdach. Tutaj jest, powiedzmy, opowieść troszkę bardziej skomplikowana. Jest jeden slajd, ale jakby z tej samej serii. I nie wiem, czy Państwo widzą, ale po lewej stronie na dole mamy studio fotograficzne. Tak? Jest nawet wycięty kadr, który później stał się slajdem. W środku mamy slajd, a po prawej stronie mamy pocztówkę z tego. Tak? Czyli były specjalne studia fotograficzne, w których nagrywano te slajdy. Rozpowszechniano je i one później funkcjonowały również w formie pocztówek. Jak wyglądało takie studio fotograficzne? W taki mniej więcej sposób, jest to bardzo podobne do późniejszych studiów filmowych, na przykład Méliès'a. Proszę zobaczyć, że jest szklany dach, szklane ściany, po to, żeby padało światło, a najczęściej fotografowało się takie slajdy w lecie. I widzą Państwo, że z tyłu jest jakaś plansza, która stanowi tło, jest to jakiś pejzaż. Tych pejzaży było mnóstwo, można było sobie dowolnie wybierać, w razie czego mógł ktoś namalować taki pejzaż. No, to było szybko, kilka godzin, w ciągu jednego dnia spokojnie można było taki pejzaż namalować. Przed pejzażem ustawiało się jakąś scenografię, ubierali się aktorzy i robiono zdjęcie. Tak? I w ten sposób powstawał slajd. Zdarzało się, chociaż było to jakby rzadką praktyką, że takie zdjęcia robiono w plenerze. I tak samo, robiono zdjęcie, a następnie kolorowano slajd, który później się nadawał do projekcji. Jednym słowem mówiąc, mamy tutaj jakby ten sam proces, który jakby później był obecny w kinie. I krótko mówiąc, jak się takie coś robi? Czyli dzieli się opowieść na sceny, później podejmuje się decyzję co do inscenizacji, co do miejsca realizacji, czyli czy to jest sceneria, czy to jest studio. Modele się ubierają, robi się zdjęcia, powielane jest to właśnie jako slajdy nadające się do projekcji, są kolorowane i układane są w takim porządku, w jakim mają być później wyświetlane. Czyli jest już tutaj narzucenie pewnej dramaturgii projekcji. Istotne jest to, że proszę zwrócić uwagę, że takie manufaktury, jak wypuszczały takie slajdy, to one były w zasadzie takim półproduktem, który stawał się gotowym produktem dopiero podczas projekcji. Ponieważ ważne było, kto te slajdy zmienia, jak często te slajdy zmienia, ważne było, jak o nich opowiada. Ale już mamy tutaj pierwsze próby jakby dyrygowania, jakby dramaturgią tych slajdów, właśnie w formie piosenek, ponieważ producent tych obrazów na poszczególne kawałki, na poszczególne slajdy mógł jakby naklejać informacje, jaki jest rytm czasowy pokazywania danych slajdów. Tak? I kiedy on powinien przejść do następnego obrazu. To jest o tyle istotne, że jak mówią filmoznawcy, kino jest późną formą historycznej sztuki projekcji i jest dzieckiem industrializacji. Industrializacji rozumianej szeroko jako uprzemysłowienie, jako urbanizacja, ale to jest przyspieszenie życia. Przyspieszenie jest związane między innymi z taśmą filmową. Czyli jak wcześniej była projekcja, która odbywała się w formie slajdów latarnianych, to później film jest przyspieszeniem tej projekcji. Na przykład ostatnio profesor Martin Leupertinger mówił, jakie mogą być zalety dla współczesnego widza, który ma możliwość oglądania projekcji latarnianej. On wówczas powiedział, że zaletą między innymi jest to, że można na spokojnie się przyjrzeć jakby całej kompozycji obrazu i tego, co jest na nim zawarte, czego jakby w filmie już nie ma, prawda? Chyba, że mówimy o slow cinema. I proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z pewnym procesem polegającym na tym, że coraz więcej elementów, które składają się na przedstawienie, jest wytwarzane wcześniej, zawczasu i masowo reprodukowane po to, żeby później móc funkcjonować w miejscu projekcji, wszędzie tak samo. Tak na dobrą sprawę ten proces w pełni jakby zakończył się wraz z kinem dźwiękowym, to znaczy jeszcze zanim nie było kina dźwiękowego, to w zasadzie każda projekcja w każdym kinie inaczej wyglądała, bo był lektor, była muzyka i idąc do każdego kina na ten sam film w zasadzie można było co innego przeżywać. Od momentu kina dźwiękowego w zasadzie wszystkie filmy funkcjonują wszędzie tak samo. Mamy tutaj do czynienia więc z uprzemysłowieniem projekcji filmowej. Jakie to może mieć skutki, że kino ma jakby korzenie, które sięgają w głąb poprzednich wieków? Między innymi takie, że można analizować na przykład kwestie inscenizacji obrazu, kwestie jakichś tam społecznych, ekonomicznych kontekstów, ikonografię i estetykę poszczególnych filmów w nawiązaniu do slajdów. Tak jak już mówiłem właśnie, że Dziewczynka z zapałkami właśnie, że wychodziła chociażby jako film i jako projekcja latarniana. To tytułem zamknięcia właśnie poprzedniego wykładu. Natomiast jeśli już przechodzimy do filmów, czyli ruchomych obrazów na taśmie filmowej, no to trzeba powiedzieć, że film jako taki jest dziełem, powiedzmy, że Edisona. W 1891 roku skonstruował on takie urządzenie jak kinetograf, czyli do nagrywania filmów, kinetoskop do ich projektowania. Tutaj mają Państwo kinetoskopy przedstawione. I taśmę perforowaną 35 mm, która jest używana do dzisiaj. A w 1893 roku założył pierwsze na świecie studio filmowe. Nosiło ono nazwę Black Maria. Tam zaczął produkować pierwsze filmy i od 1894 roku pokazywał je w różnych salonach kinetoskopowych. Pierwszy był otworzony w Nowym Jorku, później w zasadzie w całych Stanach Zjednoczonych i nie tylko, w Europie również. I produkcja w zasadzie filmowa na potrzeby kinetoskopów trwała do kwietnia 1896 roku. Wtedy to Edison zaczął posługiwać się innym urządzeniem, witaskopem, który projektował obrazy na dużym ekranie. Do tego czasu wyprodukowano ponad 900 kinetoskopów. Jeśli mówimy o urządzeniach, które właśnie były przystosowane do tego, żeby projektować obrazy na dużym ekranie, to było ich dużo. Najbardziej znany to jest oczywiście kinematograf braci Lumière. 22 marca w Paryżu odbyła się pierwsza projekcja, niekomercyjna. Natomiast 28 grudnia, chyba data taka najbardziej znana w historii kina, czyli pierwszy komercyjny płatny pokaz filmowy. Ale tych urządzeń było więcej. Na przykład 1 listopada 1895 roku bracia Składanowscy, czyli bohaterowie naszego dzisiejszego filmu po wykładzie, zorganizowali pierwszą projekcję filmową w Berlinie, w takim warieté Wintergarten. Ta projekcja filmowa jakby nie była samodzielną projekcją filmową, ona się odbywała w ramach takiego składankowego programu warieté. Aparat o nazwie Teatrograf Pola po raz pierwszy zaprezentowany 20 lutego w Londynie, de facto tego samego dnia w innym miejscu też w Londynie swoją premierę miał kinematograf braci Lumière. Teatrograf Pola to jest urządzenie, które później zakupił Méliès, ponieważ bracia Lumière wyszli z założenia, że oni swoich urządzeń, które produkowali, nie będą sprzedawać, tylko wynajmowali je na zasadzie licencji. One były do maja 1897 roku, one nie były dostępne w wolnej sprzedaży, w związku z czym pojawiło się na rynku dużo innych producentów, którzy po prostu produkowali sprzęt do projekcji filmów. Mamy właśnie witaskop, o którym mówiłem. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to pierwsza projekcja na dużym ekranie miała miejsce w kwietniu 1895 roku. Bracia Latham przy pomocy panoptikonu pokazywali obrazy, a już w maju zrobili pierwszy pokaz płatny. Z tym, że powiedzmy, że do kwietnia 1896 roku w Stanach Zjednoczonych jakby dominował kinetoskop, czyli oglądanie filmów przez właśnie to urządzenie dla pojedynczego widza, nie na dużym ekranie. No i też mają Państwo tutaj kinematograf Fürsterlinga, to był taki berliński przedsiębiorca i jak pokazują chociażby polskie anonse, właśnie najwięcej tych polskich projekcji odbyło się przy pomocy właśnie kinematografu Fürsterlinga. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Składanowskich, to są właśnie tacy przedsiębiorcy, którzy zaczynali jako ci objazdowi entreprenerzy, tak, którzy najpierw byli związani z branżą latarnianą. Czyli jeździli od miejscowości do miejscowości, nie tylko w Niemczech, ale też w różnych miastach Europy. Albo wynajmowali różne sale, albo jeździli z takimi budami, jak na przykład tutaj widać. I pokazywali po prostu ruchome obrazy. Ciekawe jest to, że ojciec ich pierwotnie zajmował się produkcją materiałów budowlanych, ale już w w 1879 roku zmienił branżę na latarniową, ponieważ była ona bardziej dochodowa. To pokazuje, jak bardzo popularny był wtedy już ten przemysł, powiedzmy. I dwa lata wcześniej już swojego 14-letniego syna Maxa wysłał właśnie na nauki fotografii, litografii, malarstwa na szkle, ale także na praktykę w fabryce aparatów projekcyjnych. Wnuk później, Eriś, wspominał, że właśnie na wybór Karla Skladanowskiego o wyborze nowego zawodu, oprócz tego, że interesował się on oczywiście branżą latarnianą i chciał się rozstać z branżą budowlaną, było to, że był biegłym mówcą. Tak? Czyli jakby to było o tyle ważne, że w pokazywaniu slajdów nie chodziło tylko o to, żeby je pokazywać, ale też o to, żeby o nich opowiadać. I taki teatr, z którym Skladanowscy podróżowali, tutaj mają Państwo jeden z plakatów, jakby nie ograniczał się do pokazywania slajdów. Oczywiście widzą tam Państwo duży ekran, gdzie jest jakiś wielki most, ale oni na przykład podróżowali z tak zwanym teatrem mechanicznym. Tak? Tutaj jest, jak oni go nazywali, że był to właśnie tajemniczo pracujący mechanizm figur, pojazdów, statków, pociągów. Pociąg mamy właśnie tutaj na ekranie. Widać, że ten pociąg akurat, to jest ciekawe, że ma... w ikonografii jest, powiedzmy, oddany tak samo, jak późniejszy przyjazd pociągu braci Lumière, tak? Czyli że to, co zrobili później Lumierowie, też było pewnym odwzorowaniem tego, co po prostu było w kulturze popularnej, w kulturze obrazkowej obecne wcześniej. I tutaj mamy wesołe, poważne przedstawienia na otwartej scenie, odwzorowane są bezpośrednio z natury, ma się wrażenie przeniesienia w rzeczywistość przy oglądaniu tych wszystkich cudów, a więc możliwość widzów zetknięcia się po prostu z obrazami, czy też urządzeniami imitującymi jakby świat, przybliżającymi świat, była już bardzo powszechna. To zostało oczywiście później jakby jeszcze bardziej przybliżone przez kinematograf. 1 listopada, tak jak mówiłem, w berlińskim Wintergarten, ogrodzie zimowym, bracia Skladanowscy zorganizowali pierwszy program filmowy. Proszę zobaczyć, że jest to program właśnie, który był częścią takiego programu atrakcji. Było tam 12 debiutów, ktoś tam śpiewał, ktoś skakał i tak dalej. Ich program w zasadzie wpisywał się nawet tematycznie w to, co wcześniej widzowie mogli zobaczyć na scenie. To są te ich pierwsze filmy. Oglądając dzisiaj film Bracia Skladanowscy Wendersa, będą Państwo mieli te sceny zainscenizowane. Tutaj mają Państwo je prawie że w oryginale. Prawie to znaczy, są to filmy przegrane na taśmie 35 mm i jest takie dzisiaj odtwarzane, jest takie w taki sposób dzisiaj znane. Natomiast sama taśma Skladanowska miała chyba 68 mm z tego, co kojarzy. Chcę zobaczyć, że takie przedstawienie kończyło się apoteozą na końcu. Bracia wyszli, ukłaniali się publiczności. Jest to później motyw, który się powtarza w wielu, wielu filmach, między innymi Méliès'a. Lumierowie, można powiedzieć, że byli właścicielami największej fabryki fotograficznej na kontynencie europejskim. Mają Państwo tutaj makiety tej fabryki razem z willą Lumierów i to mniej więcej, jak wyglądała ta fabryka na zdjęciu na przełomie XIX i XX wieku. 3 miliony franków, kilkuset pracowników, w różnych źródłach różnie podają. Czytałem o 100, czytałem o 300, a czytałem też o 800. Także w sumie nie wiem, ilu tych pracowników tam było. Na pewno bardzo dużo, widać, że była to bogata firma. Zresztą Lumierowie właśnie zdobyli majątek na produkcji takich płyt fotograficznych do użytku amatorskiego. I bardzo się po prostu na tym wzbogacili. I tam, gdzie zaznaczyłem gwiazdką, to jest ta słynna brama związana z tym pierwszym filmem, czyli wyjście robotników z fabryki. można zobaczyć przestrzennie, w którym miejscu ona się mieściła. Warto może też pamiętać o tym, że nazwa cinematograf, czyli to urządzenie, którym się posługiwali bracia Lumière, jakby sama nazwa nie była ich oryginalnym pomysłem, to znaczy w 1892 roku Leon Bury opatentował urządzenie o nazwie cinematograf. Nie zrobił tym urządzeniem żadnych filmów, to był akurat biedny taki, powiedzmy, wynalazca. Dwa lata później, ze względu na to, że nie było go stać na opłacenie opłat patentowych, po prostu sprzedał prawa do tego aparatu Lumière'om. W 1894 roku ojciec Antoine uczestniczył między innymi w oglądaniu filmów kinetoskopowych i jakby stwierdził, że w tym miejscu istnieje duża przyszłość i nakłonił, prawda, braci do tego, żeby się zajmowali jakby filmami pokazywanymi na dużym ekranie. Oni właśnie, mając na względzie to, co działo się w kinetoskopach Edisona i wykorzystując ten aparat Bulliego, 13 lutego 1895 roku wnieśli swój własny patent na kinematograf. Tak jak mówiłem, że nie byli to biedni ludzie, zresztą tak samo jak Edison, który był wówczas najbardziej znanym wynalazcą na świecie i jednym z najbogatszych ludzi. To jest może o tyle istotne, że mamy w historii wielu wynalazców, którzy się zajmowali ruchomymi obrazkami, na przykład w Polsce jest Pruszyński, Lebiedziński, ale do tego, żeby uruchomić produkcję, potrzebny był po prostu kapitał. I firma Edisona dysponowała takim kapitałem, firma Lumière'ów dysponowała takim kapitałem. Tutaj widzimy ich posiadłość w La Ciotat na Lazurowym Wybrzeżu i tutaj mamy tą słynną stację, stację związaną z tym słynnym filmem Przyjazd pociągu, pocztówka z około 1900 roku. Stacja, która znajdowała się między Toulonem a Marsylią, tutaj akurat pociąg jedzie z Toulonu w kierunku Marsylii. Oni w momencie, kiedy kręcili ten przyjazd pociągu, kręcili go jakby z drugiej strony, to znaczy pociąg jechał z Marsylii do Toulonu i mniej więcej jak Państwo zobaczą ten film Lumière'ów, to Państwo zobaczą zadaszenie tej stacji mniej więcej tak po lewej stronie kadru. Zanim oni zrobili ten swój pierwszy pokaz płatny 28 grudnia w Paryżu, w kawiarni Gantwa, w Café, no to zorganizowali aż 12 różnych projekcji niekomercyjnych, z reguły dla towarzystw naukowych i fotograficznych, ale proszę zauważyć, że nie tylko we Francji, czyli nie tylko w Paryżu, Lyonie czy La Ciotat, ale też na przykład w Brukseli, gdzie pokazywali je księciu Albertowi, albo na przykład w Grenoble. I dopiero 28 grudnia zdecydowali się na pierwszą projekcję płatną i okazała się ona bardzo dużym hitem. I można powiedzieć, że w pierwszej połowie 1896 roku bracia Lumière nadali tempo upowszechnianiu kinematografu na całym świecie. Natomiast na fali właśnie, na fali tej popularności, którą oni wzniecili, inni producenci zaczęli produkować i aparaty, i filmy, i w drugiej połowie 1896 roku tych firm producenckich już było bardzo dużo. I tutaj niektórzy filmoznawcy nawet mówią, że w zasadzie bracia Lumière nie wnieśli aż tak dużo do dziejów kinematografii, jak się do tej pory wydawało. Ciekawostka może być taka, że oni kręcili filmy na taśmie 35 mm, ale z inną perforacją niż ta, którą miał Edison. Oni przeszli na perforację edisonowską dopiero w maju 1897 roku, kiedy sprzedali swoje patenty firmie Pate. Krótko mówiąc, w jakiś sposób ulegli oni pod naporem konkurencji. ulegli oni pod naporem konkurencji. I chciałbym, żeby Państwo jakby to też zapamiętali, jeśli chodzi o te początki dziejów kinematografii, że to nie jest tak, że wszystko właśnie pochodzi od Lumierów, tylko jeśli się chce szukać jakichś, powiedzmy, takich ślepych uliczek, to równie dobrze można by Lumierów zakwalifikować do takiej ślepej uliczki, związanej choćby chociażby z tym, że ich model biznesowy oparty na udzielaniu licencji na kinematografy, nie na filmy, tylko na kinematografy i filmy, jakby nie sprawdził się. Często się zdarzało, że te same ujęcia Lumierowie kręcili po kilka razy. Za chwilę Państwo będą mieli projekcję filmową takich 10 filmików lumierowskich, gdzie aż 3 będą związane z tym pierwszym filmem, czyli Wyjście robotników z fabryki. Państwo zobaczą 3 filmy, czyli wersję pierwszą, drugą i trzecią, ale jak widać była jeszcze 4, a być może, że i to nie jest wszystko. Polecam Państwu tę stronę Katalog Lumière, ponieważ to jest chyba najlepsza strona, jeśli chodzi o pełną ofertę filmów lumierowskich. Jest to też taka strona, gdzie można sprawdzać sobie, kiedy dany film był wyprodukowany. A mówię o tym chociażby po to, że w wielu polskich opracowaniach na przykład mogą się Państwo zetknąć z innymi datami. Wtedy jak ktoś ma wątpliwości, kiedy dany film został nakręcony, wchodzi na tę stronę i widzi, jak to było naprawdę. Można się między innymi przekonać, że film Przyjazd pociągu na stację La Ciotat nie był nakręcony w ogóle w 1895 roku. Zwracam na to uwagę, ponieważ mogą o tym Państwo przeczytać, znaczy informacje o tym, że ten film pochodzi z 1895 roku, mogą Państwo przeczytać w książce Kino Nieme. Zwracam uwagę, że tak nie było, ten film nie powstał w 1895 roku. Jak odróżnić poszczególne wersje, jeśli chodzi o akurat ten film? Można powiedzieć, że na początku było dużo koni, a później ich było coraz mniej, czyli pierwsza wersja 2 konie, druga wersja 1 koń, trzecia wersja brak koni. Zaraz Państwo też to zobaczą na ekranie, a mówię o tym też po to, ponieważ w książce Kino Nieme mogą Państwo przeczytać troszkę o innej kolejności. Wolałbym, żeby Państwo zapamiętali, że najpierw ich było więcej, a później mniej. Tutaj jest jedna zagadka. Pisałem maila do autorów jakby tej strony w sprawie wyjaśnienia tej zagadki, mianowicie film Wyjście robotników z fabryki został nakręcony 19 marca i pierwsza projekcja tego filmu odbyła się 22 marca. Jak Państwo widzą tutaj pierwszą wersję tego filmu, tam jest chyba 26 maj. Autor mi odpisał, że w jednym źródle po prostu istnieje informacja, że był to 19 marzec i projekcja 22, w innym źródle, że 26 maj. To źródło mówiące o 26 maja było późniejsze. Może to wskazywać na to, że istniała jeszcze jedna wersja Wyjścia robotników z fabryki, nieuwzględniona jakby w tym spisie, tak? Będąca jakby poza katalogiem. I teraz może byśmy zobaczyli te 10 filmików.
Thank you.
Widać, oni nie tylko ograniczali się do rejestrowania rzeczywistości, ale też byli zafascynowani jakby możliwościami, które daje nowe medium filmowe. To widać po ostatnich dwóch filmach. Film Polewacz i Polany na przykład też miał trzy wersje. Film Przyjazd pociągu do La Ciotat też miał trzy wersje. Państwo widzieli wersję z 1897 roku. Dwie poprzednie z roku 1896 się nie zachowały do dzisiaj. Istotne jest może to, że właśnie ten słynny film, właśnie Przyjazd pociągu do La Ciotat, też jakby w tytule oryginalnym, który po raz pierwszy pojawił się w prasie dopiero w październiku 1897 roku, nie było jakby terminu engar, czyli na stację, dlatego ja mówię, że jest to przyjazd pociągu do La Ciotat, bo takie jest bezpośrednie tłumaczenie oryginalnego francuskiego tytułu. Warto też zwrócić uwagę, że w katalogu braci Lumière tych filmów pociągowych było więcej i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jeśli mamy jakieś ogłoszenia prasowe z roku 1896 i jest gdzieś napisane, że to jest, prawda, nie wiem, przyjazd pociągu czy coś podobnego, to nie mamy pewności, o który przyjazd pociągu chodzi. Co więcej, jeśli to są ogłoszenia niezwiązane z aparaturą braci Lumière, to mamy pewność, że nie chodzi o film Lumière'ów. Tak? A takich jakby filmów było bardzo dużo. Martin Leupendinger pisze wręcz, że to był typ filmów. Przyjazd pociągu to był typ filmów. Tutaj mają Państwo fragment takiej relacji Ludwiga Storwelka. Ludwig Storwelk to był niemiecki przedsiębiorca, właściciel fabryki czekolady. która właśnie upowszechniła kinematograf braci Lumière w Niemczech, nabywając licencję właśnie na ten kinematograf. On opisał swoje wrażenia z pobytu właśnie w Paryżu podczas seansu, który miał miejsce bodajże w kwietniu, wskazując właśnie, jakim wielką popularnością się cieszył ten film. Nie ten film, tylko ten pokaz, te projekcje, i to go właśnie skłoniło do tego, żeby nabyć licencję. I w odniesieniu do tych filmów, które Państwo widzieli, też jest może ciekawe to, że mogą się z Państwo spotkać w literaturze, że to właśnie te filmy Lumière'ów to było taki pełny dokumentalizm, takie życie złapane na gorącym uczynku. Tymczasem widać chociażby, jeśli chodzi o uczestników filmu Przyjazd pociągu, mówię tutaj o tym filmie, który Państwo widzieli, że wystąpiły w nim właśnie na przykład córka Louisa, jego żony, inne dzieci z rodziny, matka Louisa, którą właśnie można było rozpoznać po szklowskiej pelerynie. Krótko mówiąc, w książce Kintop, o którym Gosia mówiła na początku, znajdą Państwo bardzo interesujący artykuł na temat inscenizacji tego filmu. Tak? Mówi się, że właśnie to było kino dokumentalne, ale mogą Państwo przeczytać bardzo interesujący tekst, na ile ten film został wyreżyserowany przez Lumière'ów. Jak te pierwsze filmy były odbierane? To chyba zależy i od wielkości miasta, od stopnia właśnie uprzemysłowienia, od stopnia zaznajomienia się już z tymi poprzednimi obrazami, często wyświetlanymi na dużym ekranie. I też chyba może od części Europy, bo na pewno te wynalazki na zachodzie były jakby bardziej powszechne niż może powiedzmy w tych wschodnich prowincjach. Niemniej jednak można wyjść z założenia, że obrazy jakie takie pokazywane na dużym ekranie były powszechnie znane i wielu filmoznawców mówi, że owszem, interesujące było, co jest na tych filmach, że ludzie po raz pierwszy zobaczyli na przykład, nie wiem, Kair albo Nowy Jork, ale też być może, że ważniejsze jest to, że oni w nowy sposób zobaczyli to, co już wcześniej widzieli na innych obrazach, na przykład w panoramie, na przykład w stereoskopie, na przykład właśnie na projekcji latarnianej. Méliès mówi, że wyświetlane obrazy były już znane, dopiero poruszanie się, kinematograficzne poruszanie się stanowiło jakby nowy trik. Edgar Morin mówi, że samo wyjście robotników z fabryki albo zobaczenie pociągu było w zasadzie czymś powszechnym, tak? No bo co to za problem zobaczyć pociąg? Pierwszy pociąg z Wrocławia ruszył w 1842 roku. Dworzec główny został wybudowany w 1856. Więc jakby zobaczenie pociągu nie było niczym nadzwyczajnym, natomiast obraz tego pociągu był jakby czymś nowym. Jednym słowem mówiąc, mamy tutaj jakby nowy sposób widzenia, nowy sposób zaspokajania ciekawości wizualnej. I też Tom Gunning na przykład mówi, że właśnie taki zbliżający się pociąg, ze względu na to, że był powszechnie znany, nie mógł jakby przestraszyć widzów. To jest mit, że oni uciekali z tej kawiarni, chociażby z tego względu, że tam były bardzo strome schody, a żadna relacja nie mówi o ofiarach, co w tym przypadku byłoby nieuchronne. Niemniej jednak Tom Gunning porównuje na przykład przyjazd pociągu do czegoś w rodzaju rollercoasteru, tak? Czyli jakieś poczucie sensacji wynikające ze zwiększenia prędkości. Głównie Lumière'owie i później ich współpracownicy zasłynęli z tego, że fotografowali różne miejsca w świecie. Krótko mówiąc, była to kontynuacja tej praktyki, którą Państwo widzieli na początku mojej prezentacji. Też jest może ciekawe to, że aż 12 tych seansów niekomercyjnych się odbyło przed 28 grudnia. Niektórzy skłaniają się ku takiej tezie, że Lumière'owie pierwotnie planowali jakby swój wynalazek kinematografu i filmów z tym związanych na rynek amatorski. Chcieli zainteresować właśnie fotografów i przemysłowców po to, żeby oni dystrybuowali te urządzenia. Dopiero jakby projekcja 28 grudnia i olbrzymi sukces skłonił ich do tego, żeby powysyłać różnych operatorów w różne miejsca świata i po prostu komercyjnie wykorzystywać ten wynalazek. Jeden z takich operatorów, Constant Girel, dotarł do Wrocławia w 1896 roku i przy Pedecie, tak, Wertheim Pedet, tam gdzie jest dzisiaj pomnik Bolesława Krzywoustego, Chrobrego, tak, Chrobrego. Tam gdzie jest dzisiaj pomnik Bolesława Chrobrego, wcześniej znajdował się pomnik cesarza Wilhelma I. I ten właśnie francuski operator Constant Girel przyjechał do Wrocławia. Przyjechał do Wrocławia ze specjalnego powodu, to znaczy w mieście spotkał się cesarz niemiecki i car Rosji. Dla cara Rosji była to pierwsza wizyta zagraniczna po koronacji. Ciekawe jest to, że on odwiedził wówczas największe stolice europejskie, czyli Paryż, Wiedeń i nie Berlin, tylko właśnie ze względów politycznych spotkał się z cesarzem niemieckim we Wrocławiu. Z tego względu do miasta przyjechał Constant Girel i przy okazji nakręcił odsłonięcie właśnie pomnika cesarza Wilhelma I i trzy filmiki, które Państwo zobaczą. Pierwsze trzy filmiki ukazują właśnie odsłonięcie pomnika. Też proszę zauważyć, że kamera była stała i nawet nie ujęła tego pomnika w całości, prawda? Tam spada kotara, ale nie widać głowy, prawda, tego jeźdźca. Tak. Czwarty filmik nakręcony jest dzień później, czyli te są z 4 września, te są z 5 września. Dzień później mniej więcej wzdłuż dzisiejszej ulicy Legnickiej, to znaczy cesarz i car wracali z parady wojskowej na Gondowie, wówczas była to miejscowość podwrocławska. Operator ustawił się ze swoją kamerą na miejscu tego przejazdu. Też proszę pamiętać, że film miał 17 metrów, czyli on mógł nakręcić tylko 50 sekund. Musiał w odpowiednim czasie włączyć kamerę, żeby ująć tą parę i osiągnął tutaj znakomity timing, udało mu się ich uchwycić. Tak jak Państwo widzieli, że z tym zburzeniem muru i później a la rebus, że Lumierów i ich operatorów jakby fascynowało kino jako takie i tutaj mają Państwo kilka przykładów. Nawet Louis Lumière próbuje tutaj, prawda, zmieniając różne maski, rozśmieszać swoich widzów. Natomiast tam już mamy różne możliwości, prawda, testujące wykorzystanie kinematografu. Taniec serpentynowy, to może też warto zwrócić uwagę, że to akurat w tym przypadku można mówić o pewnym naśladownictwie Lumierów. To znaczy po raz pierwszy taniec serpentynowy ukazał się w 1895 roku w wytwórni Edisona. I też można powiedzieć, że był to jeden z najpopularniejszych wówczas typów filmów. To znaczy różne filmy producenckie kręciły właśnie tańce serpentynowe. I jak się spogląda chociażby na projekcje filmowe na ziemiach polskich, to widać, że w prawie każdym miejscu pojawił się taniec serpentynowy kolorowany, bo wtedy filmy też już były kolorowane. I proszę Państwa, można postawić pytanie właśnie, na ile nowy był trik filmowy, czy też na ile on był intermedialny, jakoś zapośredniczony w innych mediach. Tutaj mamy fragmenty dzienników Goethego, gdzie jak już mówiłem, że on bardzo dobrze znał latarnię magiczną, nawet postulował do tego, żeby ją wykorzystywać na lekcjach, na wykładach naukowych. Ale ciekawy jest ten fragment na dole w 1828 roku. Pisał o latarnianej inscenizacji fragmentów Fausta, gdzie pisał o pewnym chwycie artystycznym. Pewnym chwycie artystycznym, jak on to nazwał, czyli w zaciemnionym teatrze na rozpięty w tle ekran rzucano z tyłu najpierw małą, następnie wciąż powiększającą się jasną głowę, która wydawała się coraz bardziej przybliżać i uwydatniać. Jest to chwyt artystyczny, który mogli Państwo zobaczyć chociażby na filmie Przyjazd pociągu. Ten chwyt artystyczny, jak on jest stary. Yeah! tym, jak Lumierowie nakręcili swój przyjazd pociągu. Jeden z największych, najpiękniejszych hołdów dla kultury latarni magicznej złożył Méliès. Latarnia magiczna to nie jest kinematografia. Zresztą tytuł filmu mówi, że to jest latarnia magiczna. Zobaczą Państwo, że obraz będzie projektowany w kształcie okrągłego slajdu. Natomiast jest to już film kinematograficzny. Który de facto składa hołd latarni magicznej, kulturze latarni magicznej. Tutaj mamy akurat pewną parę, zobaczyć w przenikaniu, mamy pojawianie się kolejnych postaci. Przenikanie filmowe jest rozwinięciem techniki latarnianej, tak zwanych obrazów mgielnych, czyli dwa obrazy nakładają się na siebie, powstaje wrażenie takiej, powiedzmy, mglistości. Państwo to widzieli na projekcji tydzień temu. Z tej latarni magicznej wydostają się różne osoby, tak jakby ona była po prostu źródłem nie wiadomo jakich pomysłów, tak? Proszę Państwa, jeśli chodzi o filmy Méliès'a i jego powiązanie z tym, co on prezentował na scenie swojego teatru, zresztą on sam mówił o swoim atelierze, jest to dość wierny obraz feerycznego teatru. Pamiętajmy, że on jak został filmowcem, to nie zrezygnował z działalności teatralnej. On ciągle tę działalność teatralną prowadził. Wprowadził kinematograf do swojego teatru. I proszę zwrócić uwagę na tytuły sztuk filmowych, te na górze. Nie filmowych, tylko teatralnych. Można by powiedzieć, że są to filmy, gdyby nie daty produkcji. Tak? Czyli powiedzmy Wróżka Kwiatowa, Zwierciadło Kaliostra. Po 9 latach Méliès przenosi tą sztukę jakby na ekran, tworzy jej filmowy ekwiwalent, tak? Zwierciadło Kaliostra. Czarodziej Alcofribas, Czarodziej Alcofribas. Psikusy Księżyca tutaj akurat jest, a tutaj mamy Sen Astronoma, ale widać, że ten Sen Astronoma to jest właśnie filmik, który Państwo widzą. Jak widać, że tutaj chodzi o Psikusy Księżyca. Szarlatan Końca Wieku, Iluzjonista Końca Wieku. Oberża Diabła i Rezydencja Diabła. Widać, że bardzo wiele tych swoich sztuk teatralnych, które Méliès pokazywał na scenie w swoim teatrze, później po prostu przeniósł na duży ekran. Mówi się, że Méliès, zaraz o tym powiem, bo niesłusznie się mówi, ale jest takie mniemanie, że zresztą dosyć powszechna opinia, że Méliès wynalazł pierwszy trik filmowy. Po prawej stronie widzą Państwo fragment takiego filmu Niezwykła podróż. On był pod takim tytułem pokazywany we Wrocławiu. To jest film francuski z 2011 roku, o Méliès'ie właśnie, gdzie autorzy najpierw pokazują właśnie ten pierwszy film trikowy Méliès'a, Znikająca dama, Zniknięcie damy, a później pokazują, w jaki sposób on na ten trik wpadł. Trzeba tutaj właśnie zwrócić uwagę, że to jest też pewna sztuczka, która była znana w teatrze iluzjonistycznym. Wynalazcą tej sztuczki był Bautier de Colta w 1886 roku. Tak? Czyli krótko mówiąc, dama znikała pod powierzchnią podłogi. Méliès musiał to samo wyczarować przy pomocy kinematografu, oczywiście innymi środkami. I tutaj mają Państwo jakby fragment tego filmu, to jest taka, powiedzmy, rekonstrukcja tego, jak to Méliès na to wpadł, czyli że kręcił, powiedzmy, na placu opery różne dorożki, zacięła mu się kamera, po tym jak mu się zacięła, zaczął kręcić znowu i później jak odtwarzał ten film, to zobaczył, że po prostu są jakby dwa różne ujęcia, czyli powiedzmy dyliżans zamienił się w karawan pogrzebowy, tak? I autorzy tam w tym filmie wprost mówią, że pierwszy trik został wynaleziony. Tak? Krótko mówiąc, że Méliès był wynalazcą pierwszego triku filmowego. No, chyba do tego jeszcze wrócimy za chwilkę. Inna sztuczka Méliès'a. Tak? The Artist Dream. Tak? Czyli też sztuczka obecna w teatrze iluzjonistycznym w 1893 roku wynaleziona przez Davida Devanta, czyli wrażenie, że dama, powiedzmy, schodzi z ekranu i ożywa. Tak? Tutaj są różne filmy Méliès'a na ten temat, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tutaj był taki filmik, który prezentuje tę sztuczkę we współczesnej wersji. Tak? Oczywiście inspiracja kulturą magii to jest jedno, a przetworzenie tego na język filmowy to troszkę co innego. Tak? Niemniej jednak warto zauważyć, że jakie są źródła, powiedzmy, tych trików filmowych. W 1895 roku w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych ukazały się pierwsze czasopisma poświęcone magii. Krótko mówiąc, była to już branża skomercjalizowana. Dobrze, teraz tak. Na pewno Państwo kojarzą Méliès'a z licznymi odciętymi głowami, z samotnymi głowami, może tak lepiej. Mają Państwo dwa filmiki, gdzie jakby widać fascynację Méliès'a tym, że prawda, można odciąć jakąś część ciała i ona sobie, prawda, żyje i śpiewa i tak dalej. Widzą Państwo, że sztuczka z odcięciem głowy była też znana, chociażby w tym teatrze, który Méliès przejął w 1888 roku. A warto też powiedzieć, że Méliès był synem fabrykanta, który zajmował się produkcją obuwia i miał zostać jakby następcą ojca w tej firmie. I w 1884 roku wysłany został na staż do Londynu. I właśnie w Londynie po raz pierwszy zobaczył sztuczkę związaną z odcięciem głowy. I potem bardzo często odwiedzał tam właśnie w Londynie Teatr Iluzji. Później jak wrócił do Paryża, to sam pobierał lekcje, później sam dawał przedstawienia. W 1888 roku wykupił właśnie ten słynny teatr i zaczął jakby prezentować swoje przedstawienia. Ale właśnie ten motyw odciętej głowy był bardzo popularny kulturze ówczesnej. Tutaj akurat widzą Państwo takie anonse związane z przyjazdem do Wrocławia teatru iluzjonistycznego, który się nazywał Eden Theater, dokładniej Continental Eden Theater, ponieważ ten przymiotnik Continental był nie bez przyczyny, to znaczy ten teatr objeżdżał całą Europę, był między innymi w Łodzi, był we Lwowie, był w różnych stolicach europejskich, ale to jest tylko pewien przykład, jak bardzo popularna była sztuka iluzji pod koniec XIX wieku. I widzą Państwo, że na przykład wśród tych sztuczek, które ten teatr miał w swoim repertuarze, było na przykład, nie wiem, pływająca głowa w akwarium, tak? Był też motyw odcięcia głowy ochotnikowi z widowni. Było zniknięcie konia albo zniknięcie ludzi pośród widowni. Były transformacje z całej sceny, na przykład w perską chatę. Taka transformacja sceny oczywiście musiała się odbyć przy pomocy różnych ruchomych panoram. Był lot tego szenka właściciela nad publicznością. Mają Państwo nawet go na zdjęciu, który lata nad publicznością. Były oczywiście różne pantomimy z wykorzystaniem projekcji latarnianych. Mają Państwo też na tym anonsie. No i oczywiście jedną z atrakcji, kolejną atrakcją był kinematograf, który akurat, jak pokazuje ten anons, pokazywał panoramę morską, pokazywał jakiś tunel koło Nowego Jorku, czy też przelot 60 mil. Dlaczego mówiłem, że ta opinia, że Méliès wynalazł pierwszy trik filmowy, jest fałszywa? Ano dlatego, że ten trik substytucji, tak zwany też stop trik, on był znany co najmniej 1895 roku. Po raz pierwszy film z wykorzystaniem tego triku nakręcony został w wytwórni Edisona. I tak jak Państwo widzieli, że kinematograf edisonowski to było urządzenie przeznaczone do oglądania przez pojedynczego widza. ale w momencie, kiedy kinetoskopy, czyli te urządzenia do pojedynczej projekcji, wyszły z użycia, filmy kinetoskopowe, one cały czas były w obiegu. Cały czas były w obiegu, mało tego, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale były powszechne w Europie. Widzą Państwo tutaj dwa ogłoszenia. Jedno jest z Wrocławia, jedno jest z Wilna. I na przykład w Wilnie widzą Państwo na końcu taki tytuł Kazń Mary Stuart, tak? Czyli stracenie Mary Stuart. We Wrocławiu było Hinrichtung, czyli ścięcie. Tak? Krótko mówiąc, był to bardzo popularny film, bardzo popularny na dużym ekranie, mimo tego, że nakręcony został w 1895 roku dla kinetoskopu. A warto dodać, że Méliès, który swój kinematograf zakupił pierwotnie od Roberta Pola, czyli w Anglii, i później go udoskonalił, zakupił go razem z filmami, a przecież Robert Paul swój kinematograf skonstruował w oparciu o udoskonalenie edisonowskiego kinetoskopu. Krótko mówiąc, nie wiem, czy jest bajką, że Méliès'owi zacięła się kamera na placu opery, ale z całą pewnością nie on pierwszy zrobił film wykorzystujący ten trik i z bardzo dużym prawdopodobieństwem znał ten film. Jak Państwo zobaczą później projekcję Crazy Cinematograph, to zobaczą też Państwo inny film ukazujący ścięcie głowy z 1896 roku firmy Pate. Pate najwyraźniej się inspirowała tym filmem edisonowskim. Wskazuje tylko jakby na to, że niekoniecznie trzeba mówić o pierwszych wynalazcach, czy niekoniecznie trzeba w tym Méliès'ie widzieć tego właśnie kinematografistę, który wszystko sam wynalazł. I tak jak się uważa, trik substytucji polegał na zatrzymaniu kamery, po jakimś czasie uruchomieniu jej podobnie. Jest to mit. Jest to mit, ponieważ taki trik wymagał pracochłonnych prac montażowych. Pracochłonnych prac montażowych wynikających z funkcjonowania kinematografu. Krótko mówiąc, pewna inercja kamery sprawiała, że niemożliwe było zatrzymanie jej na ostatniej klatce przed trikiem i uruchomienie jej później zaraz po triku. Krótko mówiąc, te filmy były bardzo, w sposób bardzo pracochłonny, cięte i montowane. Widzą Państwo po prawej stronie taki film Czarny Diabeł. André Gedrot policzył, że w ciągu niewiele ponad 3 minut około 100 substytucji, czyli około 100 cięć montażowych zostało zastosowane w tym filmie. Ale na przykład, co dawał film w porównaniu z trikiem w teatrze iluzjonistycznym? Dawał możliwości multiplikowania tego triku, zwielokrotniania tego triku. Dawał możliwości pokazywania czegoś, czego teatr nie mógł pokazywać. Jak Państwo widzą tutaj na filmie Człowiek-Mucha, w tym momencie mamy kamerę filmującą z góry. Tak? Raz jest kamera ustawiona frontalnie do dekoracji, raz jest ustawiona z góry. Proszę zobaczyć, jak dużo pracy trzeba było włożyć, pracy właśnie związanej z przycinaniem filmu, żeby jedno z drugim było spójne. Co dawała jeszcze kamera? Dawała chociażby możliwość podążania za postaciami filmowymi. Tak? I na przykład jak Państwo będą dzisiaj oglądać Podróż na Księżyc, to zobaczą Państwo astronomów, którzy najpierw podążają do montowni rakiety, a później gdzieś tam wchodzą po schodach i mają panoramę na miasteczko. Jakby kamera sprawia, że widz może uczestniczyć jakby w tym, czego doświadcza bohater opowieści. Podążać za postaciami. Tutaj mamy jeszcze inną możliwość wykorzystania kinematografu. To jest akurat tekst Toma Gunninga z takiej książeczki nie tylko Lumière, nie tylko bracia Lumière chyba. To jest akurat tekst tłumaczony na język polski, który Państwu polecam. Pani profesor Małgorzata Hendrykowska to wydała w swojej książeczce w 1995 roku. Powiedzmy, że z kilkoma felerami, to znaczy mają Państwo tutaj rysunek i na rysunku mają Państwo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawienia, pozorne ustawienia kamery, to znaczy na filmie widać to tak, jakby kamera znajdowała się w tym miejscu i z danego miejsca filmowała daną przestrzeń. Tak? To jest akurat fragment tego polskiego tekstu. Problem w tym, że te 6 punktów odnosi się do ustawień kamery, a w tym polskim tekście nie ma tego rysunku. Tak? To jest dosyć poważny problem. Są też problemy, powiedzmy, z tłumaczeniami, tak? Czyli na przykład widzą Państwo przy punkcie drugim, między ujęciami 1 i 2 jest coś w rodzaju wcięcia. No nie jest coś w rodzaju wcięcia, tylko jest cięcie. Tak? Jest cięcie. Tak samo. No nieważne. Dobrze, mogą sobie Państwo teraz prześledzić właśnie te wszystkie 6 punktów. W jaki sposób Méliès oferuje złudzenie ruchu kamery wewnątrz jednej przestrzeni. Tak, czyli mamy grupę postaci, która za chwilę wejdzie do tunelu, wyłoni się w innym miejscu. Tak, one się teraz wyłonią w punkcie drugim, tak, na drugim końcu tunelu, skąd będzie widać zamek pod innym kątem. A to było to cięcie między tymi ujęciami. Teraz punkt trzeci tutaj jest, powiedzmy, że też nie najlepiej przetłumaczone. Nie kamera weszła około 45 stopni na prawo, tylko kamera, powiedzmy, że znajdowała się bliżej inscenizacji i filmowała ją pod kątem 45 stopni z prawej strony. Już jesteśmy przy punkcie czwartym. Przepraszam, dlaczego jest to złudzenie ruchu kamery? Ponieważ w rzeczywistości ta kamera nie była ruchoma. Kamera była nieruchoma. Za każdym razem Méliès inscenizował to w inny sposób, tak żeby widz miał wrażenie, że podąża za postaciami. Proszę zobaczyć, jakie to było pracochłonne, żeby dla każdego ujęcia budować od nowa dekoracje, które by sprawiały wrażenie, że one są filmowane z różnych stron. Wiedźma to nie i to jest koniec. Tak? Tom Gunning mówi, że to ujęcie z podróży na Księżyc to jest tak zwany szybki montaż. Bardzo rzadki w filmie tego okresu. Jak Państwo widzieli, te sztuczki montażowe, które wcześniej były używane przez Méliès'a, w zasadzie służyły temu, żeby pokazać jakiś trik. Tutaj mamy do czynienia z szybkim montażem, który jest podporządkowany akcji, która się dzieje. I tak na przykład niektórzy badacze, wcześniejsi badacze, starsi można powiedzieć, pisali, że to nie jest sztuka montować krótkie ujęcie, jak się to kończy taśma, tak? Widać, że Méliès pracował w zupełnie inny sposób i robił to zupełnie świadomie. I proszę Państwa, przeszliśmy do podróży na Księżyc. Do podróży na Księżyc, która ma kilka inspiracji. W starszych pracach zwracano uwagę, że są to powieści Juliusa Verna, ale jeśli tutaj faktycznie, zresztą sam Méliès mówił, że on się inspirował Vernem, tylko pytanie, co on z tego Verna wyciągał. Prawdopodobnie inspirował się ilustracjami, grawerunkami, ponieważ jeśli chodzi o samą książkę, a w zasadzie dwie książki, z Ziemi na Księżyc i wokół Księżyca, to jak Państwo widzą po drugim tytule, rakieta nie wylądowała na Księżycu, tylko orbitowała wokół niego i wróciła. Mówi się właśnie o operetce Jacques'a Offenbacha Podróż na Księżyc. Mówi się o powieści Herberta George'a Wellsa Pierwsi ludzie na Księżycu. Ostatnio badacze zwracają uwagę na właśnie na Podróż na Księżyc Offenbacha. I tak jak Państwo może widzieli tutaj na tym krótkim filmie, między innymi mamy takie działo, które służyło do wystrzeliwania, prawda, rakiety. Albo na filmie Podróż na Księżyc zobaczą Państwo parasolki. Parasolki, które służą do, powiedzmy, neutralizowania tych selenitów. Parasolki są wzięte właśnie z operetki Offenbacha. Ostatnio badacze piszą o jeszcze jednej inspiracji, mianowicie o takiej atrakcji będącej rodzajem podróży, symulowanej podróży na Księżyc w takim parku rozrywki podczas wystawy panamerykańskiej w Buffalo w 1901 roku. Ta atrakcja się cieszyła bardzo wielką popularnością i jest prawdopodobne, że Méliès o tej popularności słyszał. Między innymi właśnie tam widzowie mogli zobaczyć wieżę na Księżycu, którą widać po prawej stronie. Natomiast inspiracji było na pewno więcej, także ten film miał jakby wiele źródeł. I trzeba też powiedzieć, patrząc chociażby na występy tego Teatru Szenka we Wrocławiu, tak, że on miał w swoim repertuarze, dwa lata przed filmem Podróż na Księżyc, że on miał widowisko pod tytułem Die Reise nach dem Monde, tak, czyli Podróż na Księżyc. Krótko mówiąc, można wnioskować, że było to widowisko dosyć popularne w teatrze popularnym, w teatrze pod koniec XIX wieku i raczej mało prawdopodobne, że Méliès tego nie znał. Proszę Państwa, w jakich okolicznościach chociażby taka podróż na Księżyc była pokazywana, na przykład we Wrocławiu? Tak? Czyli była pokazywana na przykład w ramach takiego długiego teatru, długiego programu Teatru Varieté, gdzie między innymi były występy taneczne, albo chodzenie po linie, albo jeżdżenie na rowerze, albo śpiewanie, albo tańczenie. Na końcu tego wszystkiego leciał film Podróż na Księżyc. Ta pocztówka wyraźnie pokazuje, jak taki teatr wyglądał. Ta scena jest tutaj dosyć wymowna. I jakby skierowanie tych filmów, nie tylko Méliès'a, tylko w ogóle filmów tego okresu dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że siedzą w teatrze, oglądają widowisko ze sceny, jest bardzo wyraźne w tych filmach. Jest pewnym ukłonem wobec publiczności. Filmy tego rodzaju, na przykład Méliès'a, tutaj aż 5 tytułów, pokazywane były też na jarmarkach. Oczywiście w takim różnorodnym programie atrakcji, tutaj on mniej więcej, on tutaj obejmował katastrofę, wybuch wulkanu na Martynice, jakiś tam pochód w Curychu w 1902 roku, jakiś film akrobatyczny siostry Donaw i aż 5 filmów Méliès'a, między innymi Podróż na Księżyc. Wyobrażenie o tym kinie jarmarkowym, że to były jakieś takie małe, podrzędne budy, jest kompletnie błędne. Oczywiście, że wiele z tych kin to były, powiedzmy, małe budy, tak? Ale zwracam uwagę na relacje z 1905 roku, gdzie taka, powiedzmy, buda jest przyrównana do pałacu kinematograficznego, w której można się było poczuć tak, jakby się było na parterze nowoczesnego miejskiego teatru. Te budynki, te budy drewniane, one najczęściej były bogato zdobione różnymi żarówkami, przyciągały właśnie światłem. I mówi się, że późniejsza architektura, na przykład świetna wielkich miast, to jest jakieś nawiązanie do atrakcji jarmarkowych. Widzą Państwo, że tych wizyt w całej Europie z pewnością było dużo. To jest tylko fragment, no to jest Dolny Śląsk, tak? To jest tylko mały fragment geograficzny, jaki te kina odwiedzały. Tych kin było bardzo dużo, to są same Niemcy, akurat dzięki ich skrupulatności i przez to zachowaniu po prostu starych czasopism branżowych udało się wydedukować, że powiedzmy około 1906 czy 10 roku około 500 takich kin objazdowych rocznie przemierzało całe Niemcy, tak, które mogły gromadzić prawie 60 milionów widzów, to jest akurat tyle, ile Niemcy liczyły mieszkańców. Też widać, że jakby popularność tych kin dopiero malała od 1910 roku, natomiast od 1906 roku rośnie popularność kin stacjonarnych, najpierw w dużych miastach, później w mniejszych. Tak jak Państwo już wcześniej widzieli, że program tych kin był w zasadzie oparty na strukturze numerowej, czyli były różne numery, różne atrakcje i w zasadzie ten program numerowy, ten model programowy został później przejęty przez pierwsze kina stacjonarne i on obowiązywał mniej więcej do 1910 czy 12 roku, zależy od wielkości miasta, zależy od kina, o tym Państwo już będą mieli możliwość usłyszeć na kolejnym wykładzie. Natomiast ważne jest to, że jakby w tamtej epoce film był numerem w programie, był jedną z atrakcji, nie był samodzielnym dziełem filmowym. I były takie wskazówki, powiedzmy, dla właścicieli kin, w takiej książeczce wydanej po niemiecku, Franz Paul Riesegang właśnie zawierał takie wskazówki, tak? Czyli obrazy mogą być nie wiadomo jak urocze, ale jeśli się je przypadkowo zestawi, to potencjał programu całego zostanie zmarnowany. Tak? Błędem byłoby wyświetlanie tragedii zaraz po komedii, gdzie widzowie się tarzają ze śmiechu. Tak? Najlepszy film nie powinien być jako pierwszy z numerów. I krótko mówiąc, ważna była zasada kontrastu, intensyfikacji bodźców, a później zwalniania tempa, efekt falującej dramaturgii. To się rozkładało na cały program, nie na pojedynczy film, tylko na cały program. I kluczem była właśnie aranżacja emocji. Do tego oczywiście dochodziły różne performatywne elementy, czyli muzyka na żywo, obecność komentatora, czyli tak jak teraz mnie, prawda, który Państwu opowiada o tym, co się dzieje na ekranie. Między filmami na przykład wyświetlane slajdy zachęcające do kupna na przykład zakąsek albo informujące o tym, że należy ściągnąć kapelusze. I oczywiście mogą Państwo sobie wyobrazić, że w tego typu seansie, dodajmy jeszcze, że on miał formułę otwartą, to znaczy nie chodziło się na określoną godzinę, tylko można było wejść, kiedy się chciało i wyjść, kiedy się chciało, że stopień partycypacji ze strony publiczności był bardzo duży, zresztą jak Państwo tydzień temu oglądali tą projekcję latarniową, powiedzmy, puszczoną z DVD, to Państwo widzieli, w jaki sposób te osoby urządzające spektakl się angażują w to, żeby właśnie dobrze zaśpiewać, czy dobrze coś opowiedzieć, podczas seansu w Katowicach pani na przykład zachęcała publiczność do masowego śpiewania. A oczywiście widzowie śpiewali i brawo. I tak samo jak w tej epoce, powiedzmy, slajdów latarniowych, kiedy one były pewnym półproduktem, który stawał się gotowym produktem podczas seansu, tak samo można powiedzieć, że też w tej epoce film jest pewnym półproduktem, który nabiera swojego doskonałego kształtu dopiero podczas projekcji. A z tego też względu ta projekcja miała wyjątkowy, jednorazowy charakter. To kino się różnie określa. Najpopularniejsze takie określenie to jest kino atrakcji. Tak? Ja tutaj ze względu na to, że w polskiej literaturze chyba jeszcze nikt nie przetłumaczył dokładnie tej definicji, więc ja tutaj przytoczyłem po angielsku od Toma Gunninga. Ale to jest właśnie coś, co ma przyciągnąć, zaszokować widza, zauroczyć go. André Godrot wprowadził taki podział na kino, na filmy służące do pokazywania różnych efektów, a nie opowiadania jakiejś historii. Później w ostatnich pracach wykuł nawet takie określenie jak kinematografia atrakcja, w odróżnieniu od kina atrakcji, ponieważ André Godrot w ostatnich pracach na przykład twierdzi, że jakby nie można mówić w tym okresie o tym, że istniało kino, ponieważ kino narodziło się tak na dobrą sprawę gdzieś przed I wojną światową, po 1910 roku. Wcześniej jakby było ono taką serią kulturową funkcjonującą w ramach innych mediów. I też zwraca on uwagę właśnie na intermedialność kinematografu, czyli że media mają to do siebie, że stawiając swoje pierwsze kroki naśladują inne formy medialne i film oczywiście nie był tutaj wyjątkiem. Widać to chociażby po miejscach projekcji. Ten format numerowy programu był nawiązaniem czy też dziedzictwem formatu numerowego programów właśnie różnych widowisk. Taka niemiecka badaczka Corinna Miller zwraca uwagę, że na przykład możemy tutaj mówić o okresie krótkiego metrażu. Inny podział, tak, czyli okres krótkiego metrażu i mniej więcej od 1910 roku okres długiego metrażu. Długiego, czyli powiedzmy liczącego najpierw dwie rolki, czyli jakieś 40 minut. Ten krótki metraż to były filmy powiedzmy co najwyżej jednorolkowe, czyli najwyżej 15-20 minutowe, z reguły krótsze. Bardzo trafna chyba uwaga Jana Christophera Horaka, że to kino cechuje radość eksperymentowania i w związku z tym jest to kino bardzo bliskie późniejszej awangardzie filmowej. Jest taki film awangardowy René Clera, Antrakt, gdzie na końcu znikają postacie. To jest ewidentne nawiązanie do Méliès'a. Krótko mówiąc, ta radość eksperymentowania, państwo ją dostrzegą na pewno w tej krótkiej składance na końcu kinematograf atrakcji. Mnie się akurat to określenie najbardziej podoba i myślę, że to jakby idealnie oddaje istotę tego kina. No i też to, co mówi sam Méliès, tak, że scenariusz, też historia jakaś, opowiadanie, że to nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Był to pretekst do zainscenizowania spektaklu, pretekst dla trików, dla malowniczych, żywych obrazów. To już mówiłem, że ważną postacią był recytator. Przepraszam. Coś mi się nie chce włączyć. W każdym razie chciałem tylko zwrócić uwagę, że na wielu filmach z tego okresu, nie tylko Méliès'a, mamy do czynienia z takimi ujęciami końcowymi, gdzie postacie kłaniają się publiczności. Jest to konwencja epoki. To nie jest żaden błąd, jest to konwencja epoki. Kino nie chciało zamknąć się w swojej opowieści. Kino chciało komunikować się z widzem, tak samo jak ci aktorzy na ekranie chcieli komunikować się z widzem. Zresztą najlepiej to chyba właśnie określił Méliès, że kiedy aktorzy w Podróży na Księżyc kłaniają się, to nie jest to naiwne niezrozumienie różnicy między sceną a ekranem, tylko jest to rozpoznanie i szacunek dla widowni przyzwyczajonej do konwencji sceny popularnej. I proszę Państwa, już na koniec. O, akurat mi się włączyło. I na koniec już, proszę Państwa, odnosząc się do tej ostatniej składanki, którą Państwo będą dzisiaj oglądać, Crazy Cinematograph. W 2007 roku miał miejsce taki projekt archiwalno-naukowy, to znaczy naukowcy, konkretnie profesor Martin Leuperdinger z Trewiru, w połączeniu z różnymi kuratorami z różnych filmotek, głównie z Claudem Bertemensem z Luksemburga, zorganizowali taki projekt Crazy Cinematograph, kino jarmarkowe. Chodziło w tym o to, żeby nie tylko wydać stare, mało znane filmy na DVD, ale żeby w ramach projektu, teraz jest Wrocław, Europejska Stolica Kultury, wtedy był Luksemburg i Wielki Region Luksemburga, Europejska Stolica Kultury, żeby w ramach tego projektu ustawić namiot, który byłby nawiązaniem do dawnych kin jarmarkowych i w tym namiocie właśnie pokazywać filmy w taki sposób, jak to się dawniej odbywało, z zaakcentowaniem roli tych pośredników, powiedzmy, filmowych, czyli nie tylko same filmy, ale właśnie i muzycy, i komentatorzy. Tutaj jest taki wniosek, powiedzmy, na końcu, że jeśli w tym projekcie właśnie szukać jakiegoś takiego odkrywczego elementu, to byłby właśnie nim dowód esencjalnej teatralności wczesnego kina, ale nie polegającej na teatralności takiej, jak dzisiaj Państwo spotykają w teatrze, że właśnie ci aktorzy tworzą w zasadzie opowieść, którą się ogląda jakby z zewnątrz, tylko chodzi o tutaj gestyczno-sceniczne jakości, interakcje z publicznością, wykraczające poza dwuwymiarowość atrakcji ekranowych. Państwo za chwilę zobaczą, to już będzie ostatni jakby filmik ukazujący mniej więcej atmosferę, jaka panowała w tym namiocie i przed nim. Były organizowane normalne projekcje, ale były też organizowane projekcje dla dorosłych. Też będą Państwo mieli okazję zobaczyć, powiedzmy, fragment takiej projekcji i też później podczas właśnie tego kina atrakcji, które będzie puszczone. Ja zakończę w ten sposób, że niemal wszystko, może nie, może wszystko to duża przesada, ale 70-80% rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, znajduje się w książce, w dwutomowej książce Kintop, także gdyby Państwo chcieli sobie zajrzeć albo odświeżyć te wiadomości z dzisiejszego wykładu, to jak najbardziej ten Kintop polecam. A dodam tylko, że żeśmy zrobili ten Kintop po to, żeby udostępnić polskiemu czytelnikowi wiedzę, która rozwijana jest w filmoznawstwie światowym od 1978 roku. W 1978 roku w Brighton miał miejsce taki słynny kongres. Niektórzy mówią, że wtedy narodziła się wiedza o wczesnym kinie. Podczas tego kongresu zostały pokazane filmy z lat 1900-1906 i jakby do dzisiaj można powiedzieć, że wczesne kino, prace nad wczesnym kinem stanowią jakby taki najbardziej ożywczy nurt badań filmoznawczych. My chcieliśmy jakby to trochę przybliżyć i to jest w Kintopie. Dziękuję bardzo.